Letterbox przedstawia Przemysław Piotrowski, Kod Himmlera. Czyta Marcin Popczyński. Dla syna Jakuba, rośnij zdrów w sile i mądrości. Prolog. Sieć bunkrów Olbrzym, Góry Sowie, tereny dzisiejszej Polski, 12 stycznia 1943 roku. Obudziły go krzyki za ścianą. Nic nowego. Klasyczne poganianie więźniów przez jego kolegów. Żydów, Polaków, Rosjan i wszelkiej maści podludzi, których nie lubił tak samo jak tej cholernej roboty. Przez nich musiał tu gnić już 7 miesiąc. Przez ten czas rzadko widział światło słoneczne. Ostatni raz w Boże Narodzenie, gdy razem z pozostałymi żołnierzami wyszli z bunkra i przyozdobili jeden z pobliskich świerków. Wisiały na nim łyżki, widelce. Dostali nawet kilka prawdziwych niemieckich bombek. Za świeczki robiły wówczas przywiązane do gałązek zapalniczki. Dostali dodatkowe porcje jedzenia, bonusową sztangę papierosów i po butelce polskiej wódki. Kilku z jego kolegów poszło na polowanie, dzięki czemu mieli prawdziwą ucztę z dziczyzny w postaci 2 saren i dzika. Razem śpiewali kolędy, w tym jego ukochaną Stille Nacht, która rozlegała się po okolicy, jej echo wracało odbite od pobliskich skał i gęstego jak ściana świerkowo-bukowego lasu. Było tak pięknie, że nawet poczęstował jednego z wracających do kopalni Polaków papierosem. Chwila słabości? Nie. Tej nie miał nigdy w stosunku do tych zwierząt. Oni mieli zapracować na przyszłość, jego i jego rodziny, żony Ewy oraz 3 dzieci, 4-letniej Ingi, 6-letniego Franca i 10-letniego Alberta. Dlaczego poczęstował więźnia tym papierosem? Sam nie wie. Może dlatego, że i zapchlonemu kundlowi czasem należy się kość, chociaż w Wigilię. Ogarnął wzrokiem małe pomieszczenie. Ile to razy już je widział i ile jeszcze będzie musiał. Czasem myślał, że lepiej byłoby pojechać na front. Przynajmniej mógłby codziennie oglądać słońce, a tu? Zimne mury skąpane w wiecznym półmroku lub całkowitej ciemności. Tylko gdzieniegdzie słabe światło żółtych jarzeniówek nieco rozświetlało lodowate, wykute w skale ściany. Pokoik 2 na 3 metry. Nie był może ideałem luksusu, ale w tych warunkach przynajmniej dawał chwilę spokoju. Można było zamknąć drzwi i choć na parę godzin zapomnieć o całym pieprzonym świecie. Podniósł się i przetarł oczy. Ochlapał twarz zimną wodą z wiadra stojącego przy jego prowizorycznym łóżku. Spojrzał na zaparowany zegarek, na którym ledwo było można dostrzec wskazówki. 13:27. Do 15 miał jeszcze ponad 1,5 godziny. Ale wiedział, że jak już się obudził, to raczej nie zaśnie. Chwycił Mausera i zapiął mundur na ostatni guzik. Nie miał termometru, ale temperatura pewnie niewiele przekraczała 0 stopni. Przez ostatnie dni, gdy na zewnątrz panowały ponad 20-stopniowe mrozy, nawet ich niemiecki system ogrzewania nie dawał rady. Było cholernie zimno. Głosy się nasiliły. Już po chwili wiedział, kto się tak wydziera. Helmut Grissen, z którym lubił grywać w pokera i którego niemal zawsze ogrywał. Był klasycznym przykładem paranoika i sadysty. Szybko się denerwował i najczęściej wyładowywał frustrację na więźniach. Katował ich czasem na śmierć. I pewnie lepiej nadawałby się do zwykłego obozu niż tu, gdzie ludzkie życie, nawet to najbardziej podłe, trzeba było szanować. Kiedyś nawet obcięto mu żołd, gdy zatłukł jakiegoś Polaka. Ofiara ewidentnie miała pecha, bo Helmut przegrał z nim chwilę wcześniej równowartość tygodniówki. Po całym ciele walił więźnia pałką, a potem kolbą karabinu, bo ten nieszczęśnik poprosił o szklankę wody. Gdy wciąż nie chciał wyzionąć ducha, Grissen usiadł na nim okrakiem, wziął kawałek skały i z całej siły gruchnął nim w głowę biedaka. Trzask pękającej i miażdżonej czaszki rozległ się wówczas echem po całym korytarzu, po czym nastała grobowa cisza. Helmut długo siedział na trupie Polaka, próbując złapać oddech po wyczerpującej akcji. W końcu wstał i zapalił papierosa. Mocno się zaciągnął i gdy tylko odwrócił głowę, został potężnie spoliczkowany przez majora Schickera. Na oczach kilku innych więźniów, co dotknęło go jeszcze bardziej. Obcięto mu żołd i stracił przepustkę, którą miał dostać za niecały tydzień. W olbrzymie, ceniono każde życie, liczyła się praca. A jak nie było ludzi do pracy, to ta szła wolniej. Oficerowie wiedzieli o tym i pilnowali, aby bez sensu nie tracić siły roboczej. Krzepki więzień bywał karmiony lepiej niż szeregowi żołnierze. Co lubiącego sobie podjeść Helmuta często doprowadzało do szału. I często się za to mścił, w każdy możliwy sposób. Wyzywając, poniżając, bijąc za najmniejsze przewinienie, czasem od tak po prostu, bo lubił. Oliwier nie miał takich skłonności. Nie był sadystą. Ojciec, Wilhelm Wiesenmayer, uczył go od zawsze, że dobry żołnierz wykonuje rozkazy. Nie robi nic ponad to. On je wykonywał. Nie żeby specjalnie żałował tych prostaków ze wschodu, czy tym bardziej ohydnych żydowskich szkodników, ale nie czuł potrzeby, by marnować siły na poniżanie czy bicie. Oni mieli pracować na jego wspaniały naród, na jego rodzinę, na jego dzieci. Żydowska świnio, ty pierdolona żydowska świnio! Usłyszał głos Helmuta, który wymierzał razy jednemu z więźniów, jakieś 15 metrów w głąb tunelu, na lewo. Wstawaj, kupo żydowskiego gówna, wstawaj, kurwa! I spróbuj jeszcze raz to upuścić, to rozpierdolę ci głowę! Więzień klęczał. Wiedział, który to. Numer 19999. Nietrudny do zapamiętania. Także dla Helmuta, który upodobał go sobie i karcił przy każdej nadarzającej się okazji. Pewnie gdyby ten Żyd stanął z Grisenem w walce na pięści, zmiódłby go jednym machnięciem swojej wielkiej graby. Przewyższał go o głowę. Miał ponad 190 centymetrów. Przy zaledwie niecałych 165 Helmuta. W barach potężny jak Tur. Jedną ręką wbiłby pewnie Grisena w ziemię. Ale takich ten sadystyczny strażnik lubił katować najbardziej. Może to kompleks niższości? Myślał Oliwier. Helmut był w sumie sympatycznym kolegą, ale momentami i jego potrafił doprowadzić do szewskiej pasji. Daj mu wstać, bo znów stracimy człowieka i obetną ci żołd, krzyknął Oliwier. A chcę jeszcze w tym tygodniu wygrać od ciebie parę marek, dodał z przekąsem. Nie masz szans, tym razem oskubię cię do Golasa, odburknął Grisen, sięgając po paczkę najpopularniejszych w szeregach Wehrmachtu papierosów marki Juno i dając jednocześnie więźniowi szansę na podniesienie się z kolan. A temu szkodnikowi się należało cholernie cenny i ważny ładunek, Oliver. Dostaliśmy rozkaz znieść go aż do 5. poziomu, gdzie mają odebrać go. No wiesz. Oliver wiedział. Zaraz po Nowym Roku przyjechał tu specjalny oddział SS. Nigdy wcześniej nie widział tak wysokich rangą dygnitarzy partyjnych. Podobno był nawet sam Führer. Ale on, jak i większość bliższych mu kolegów, go nie widzieli. Zauważył natomiast innych, w tym Hauptsturmführera Ernsta Schäfera oraz samego Reichsführera Heinricha Himmlera, prawą rękę ukochanego wodza Adolfa Hitlera. Ich przybycie w otoczeniu